Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska. Witam Państwa i zapraszam na wieczorne spotkania. Dziś w cyklu Klasyka literatury polskiej, twórczość Wisławy Szymborskiej, naszej noblistki. Poetka otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w 1996 roku. A Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca w 1923 roku w Bninie pod Poznaniem według metryki, bo rodzinne przekazy wskazują kurnik. Całe życie związana była z Krakowem. Zmarła właśnie w Krakowie 1 lutego 2012 roku. I jak łatwo policzyć, wczoraj obchodziliśmy 6. rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej. Jak pisze Janusz Kowalczyk, Wisława to drugie imię Szymborskiej. Na pierwsze miała Maria w zdrobnieniu od Marychna, czyli Ichna. Talent poetycki Ichny ujawnił się w latach dziecięcych, kiedy to za wierszyk koniecznie zabawny ojciec obdarował ją drobną monetą. Ojciec, Wincenty Szymborski, pracował jako zarządca dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego, początkowo w Zakopanem, gdzie leczył płuca. Kolejna choroba, tym razem serca, zmusiła go do opuszczenia gór. Wraz z żoną Anną Marią z domu Rotermund i córką Nawoją przeniósł się do Kurnika, gdzie przyszła na świat jego druga córka Wisława. Po śmierci hrabiego Władysława Zamoyskiego w 1924 roku Szymborscy przenieśli się do Torunia, a 5 lat później do Krakowa. Z podwawelskim grodem poetka związała resztę swojego życia. Uczęszczała do gimnazjum sióstr Urszulanek, a podczas wojny uczyła się na tajnych kompletach i zdała maturę w 1941 roku. Chcąc uniknąć wywózki do Rzeszy, w roku 1943 została urzędniczką na kolei. Niezwykły talent plastyczny pozwolił jej zilustrować nowe wydanie podręcznika First Steps in English Jana Stanisławskiego. Wciąż pisała i w 1945 roku w krakowskim Dzienniku Polskim zadebiutowała wierszem Szukam słowa. Rok później podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym przeniosła się na socjologię, ale trudna sytuacja materialna zmusiła ją do przerwania nauki. W roku 1948 poślubiła poetę Adama Włodka. Zamieszkała z nim w domu literatów przy ulicy Krupniczej 22, gdzie na co dzień spotykała wybitne literackie osobowości. Małżeństwo z Włodkiem przetrwało do 1954 roku. Byli małżonkowie, pozostali przyjaciółmi. 15 lat później Szymborska związała się z pisarzem Kornelem Filipowiczem, choć się nie pobrali i mieszkali osobno. Pierwszy tom poetycki, Dlatego żyjemy, poetka wydała w 1952 roku i w tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich. Pisanych w duchu ówczesnej epoki wierszy z tego, ani z następnego zbioru Pytania zadawane sobie z roku 1954 autorka nigdy nie włączała do późniejszych wyborów czy antologii. Jerzy Ilk w książce o noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach cytuję odpowiedź autorki na zarzuty osób wypominających jej lewicowe koneksje. No cóż, miałam nieszczęście być kiedyś istotą młodą, łatwowierną, słabo zorientowaną w sprawach, które powinna była od razu należycie oceniać. Niektórzy mają jednak prawo sądzić mnie za to surowo, jeżeli są naprawdę przekonani, że kilka wierszy wtedy napisanych więcej waży na szali niż wszystkie, które napisałam potem. W latach 1955-1966 Szymborska kierowała działem poezji w życiu literackim. Współredagowała z Włodzimierzem Maciągiem rubrykę Poczta Literacka. Pisała felietony, lektury nadobowiązkowe, które później publikowała też w innych periodykach. Od 1983 roku współpracowała z Tygodnikiem Powszechnym, wkrótce również z Mówionym Nagłosem. Od 1988 roku była członkiem Pen Klubu, a od roku 2001 członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Posłuchajmy teraz pierwszego z wierszy, które w tej audycji będziemy dziś prezentować. Mówi Krzysztof Rogoziński.
Radość pisania. Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las? Czy z napisanej wody pić, która jej pyszczek odbije jak kalka? Dlaczego łeb podnosi? Czy coś słyszy? Cisza. Ten wyraz też szeleści po papierze i rozgarnia spowodowane słowem las gałęzie. Nad białą kartką czają się do skoku litery, które mogą ułożyć się źle, zdania osaczające, przed którymi nie będzie ratunku. Jest w kropli atramentu spory zapas myśliwych z przymrużonym okiem, gotowych zbiec po stromym piórze w dół, otoczyć sarnę, złożyć się do strzału. Zapominają, że tu nie jest życie. Inne, czarno na białym, panują tu prawa. Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechce. Pozwoli się podzielić na małe wieczności, pełne wstrzymanych w locie kul. Na zawsze, jeśli każe, nic się tu nie stanie. Bez mojej woli nawet liść nie spadnie, ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka. Jest więc taki świat, nad którym los sprawuje niezależny? Czas, który wiąże łańcuchami znaków, istnienie na mój rozkaz nieustanne? Radość pisania, możność utrwalania, zemsta ręki śmiertelnej.
Żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie.
Szarpie życie za brzeg listka.
Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził.
Szarpie życie za brzeg listka.
Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej. Noszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie,
zapomniało. Szarpie życie za brzeg listka.
Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało.
Z Polskiego Radia PIK słuchają Państwo audycji Wieczorne Spotkania w piątek poświęconej klasyce literatury polskiej. A naszą bohaterką jest dziś Wisława Szymborska. Jak pisze Janusz Kowalczyk, dorobek poetycki Szymborskiej, ilościowo skromny, opublikowała około 350 wierszy od trzeciego popaździernikowego tomu Wołania do Yeti z roku 57 do pośmiertnie wydanego Wystarczy, zawsze znajdował uznanie krytyki i czytelników. Najbliższe otoczenie zapamiętało ją jako osobę skromną, ceniącą spokój. Nie uznawała pytań ingerujących w czyjąkolwiek prywatność, ani nie uważała za stosowne mówić o sobie. Źle znosiła wszelkie ostentacje czy celebry, stąd też ogłoszenie jej laureatką literackiego Nobla, kiedy to w miesiąc musiała udzielić więcej wywiadów niż przez całe poprzednie życie, stanowi w jej życiu cezurę, nazywaną przez przyjaciół tragedią sztokholmską. Wisława Szymborska swój odczyt noblowski zatytułowała Poeta i świat. Tak go rozpoczęła. Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze, a więc mam je już poza sobą. Ale czuję, że i następne zdania będą trudne. Trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego, ponieważ mam mówić o poezji. Na ten temat wypowiadam się rzadko. Prawie wcale. I zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że nie robię tego najlepiej. Dlatego mój odczyt nie będzie zbyt długi. Wszelka niedoskonałość lżejsza jest do zniesienia, jeśli podaje się ją w małych dawkach. A teraz posłuchajmy zarejestrowanego fragmentu dalszej części wystąpienia Wisławy Szymborskiej, pochodzącego z odczytu noblowskiego z roku 1996.
Dzisiejszy poeta jest sceptyczny i podejrzliwy nawet, a może przede wszystkim wobec samego siebie. Z niechęcią oświadcza publicznie, że jest poetą. Jakby się trochę tego wstydził. Ale w naszej krzykliwej epoce dużo łatwiej przyznać się do własnych wad, jeżeli tylko prezentują się efektownie, a dużo trudniej do zalet, bo są głębiej ukryte i w które samemu nie do końca się wierzy. W różnych ankietach czy rozmowach z przypadkowymi ludźmi, kiedy poecie już koniecznie wypada określi swoje zajęcie, podaje on ogólnikowe literat albo wymienia nazwę dodatkowo wykonywanej pracy. Wiadomość, że mają do czynienia z poetą, przyjmowana jest przez urzędników czy przez przypadkowych współpasażerów autobusu z lekkim niedowierzaniem i zaniepokojeniem. Przypuszczam, że i filozof budzi podobne zakłopotanie. Jest jednak w lepszym położeniu, bo najczęściej ma możliwość ozdabiania swojej profesji jakimś tytułem naukowym. Profesor filozofii, to brzmi już dużo poważniej.
Zacytujmy jeszcze dalszy ciąg odczytu noblowskiego Wisławy Szymborskiej zatytułowanego Poeta i świat. Nie ma jednak profesorów poezji. To by przecież znaczyło, że jest to zatrudnienie wymagające specjalistycznych studiów, regularnie zdawanych egzaminów, rozpraw teoretycznych, wzbogaconych bibliografią i odnośnikami, a wreszcie uroczyście otrzymywanych dyplomów. A to z kolei oznaczałoby, że po to, żeby zostać poetą, nie wystarczą kartki papieru zapisane choćby najświetniejszymi wierszami. Konieczny jest i to przede wszystkim jakiś papierek z pieczątką. Przypomnijmy sobie, że na takiej właśnie podstawie skazano na zesłanie chlubę poezji rosyjskiej późniejszego noblistę Josifa Brodskiego. Uznano go za pasożyta, ponieważ nie miał urzędowego zaświadczenia, że wolno mu być poetą. Przed kilkoma laty miałam zaszczyt i radość poznać go osobiście. Zauważyłam, że on jeden spośród znanych mi poetów lubił mówić o sobie poeta. Wymawiał to słowo bez wewnętrznych oporów, z jakąś nawet wyzywającą swobodą. Myślę, że to przez pamięć brutalnych upokorzeń, jakich doznał w młodości. W krajach szczęśliwszych, gdzie godność ludzka nie jest naruszana tak łatwo, poeci pragną być oczywiście publikowani, czytani i rozumiani, ale nie robią już nic albo bardzo niewiele, żeby na co dzień wyróżniać się wśród innych ludzi. A jeszcze tak niedawno temu, w pierwszych dziesięcioleciach naszego wieku, poeci lubili szokować wymyślnym strojem i ekscentrycznym zachowaniem. Było to jednak zawsze widowisko na użytek publiczny. Przychodziła chwila, kiedy poeta zamykał za sobą drzwi, zrzucał z siebie te wszystkie peleryny, błyskotki i inne poetyczne akcesoria i stawał w ciszy, w oczekiwaniu na samego siebie, nad niezapisaną jeszcze kartką papieru. Bo tak naprawdę tylko to się liczy.
Miłość szczęśliwa, czy to jest normalne? Czy to poważne, czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi. Pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak stać się musiało. W nagrodę. Za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie. Jakim językiem mówią? Zrozumiałym na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co liczyć by mogły religie, poezje? O czym by pamiętano? Czego zaniechano? Kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej jak o skandalu z wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie nieznający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.
Mówią, że pierwsza miłość najważniejsza, to bardzo romantyczny, ale nie mój przypadek. Mówią, że pierwsza miłość najważniejsza, to bardzo romantyczny, ale nie mój przypadek. Coś między nami było i nie było, działo się i podziało. Coś między nami było i nie było, działo się i podziało. Nie drżą mi ręce, kiedy natrafiam na drobne pamiątki i zwitek listów przewiązanych sznurkiem, żeby chociaż wstążeczką. Nie drżą mi ręce, kiedy natrafiam na drobne pamiątki i zwitek listów przewiązanych sznurkiem, żeby chociaż wstążeczką. Coś między nami było i nie było, działo się i podziało. Coś między nami było i nie było, działo się i podziało. Ta pararatndej, japndaratndej, japndaratndej. Nasze jedyne spotkanie po latach to rozmowa dwóch krzeseł przy zimnym stoliku. Nasze jedyne spotkanie po latach to rozmowa dwóch krzeseł przy zimnym stoliku. Coś między nami było i nie było, działo się i podziało. Coś między nami było i nie było, działo się i podziało. Do tej pory oddychają we mnie. Dej brak tchu, żeby westchnąć. Dej brak tchu, żeby westchnąć. Dej brak tchu, żeby...
Wisławie Szymborskiej dziś poświęcamy program Wieczorne Spotkania, klasyka literatury polskiej. Powróćmy do artykułu Janusza Kowalczyka, który pisze tak. Poetka nie lubiła rozmów o literaturze czy tajnikach poetyckiego warsztatu, wychodząc z założenia, że autor powinien się wypowiadać wyłącznie w swoich utworach. Emanujące z tekstów Szymborskiej pierwszorzędne poczucie humoru towarzyszyło jej na co dzień. Przejawiało się choćby w obdarowywaniu przyjaciół i znajomych kartkami z dowcipnymi kolażami własnej roboty lub loteryjkami, w których fantami były drobne upominki, najczęściej rozkosznie kiczowate. Mówiła Szymborska, życie miałam właściwie szczęśliwe, jednak było w nim wiele śmierci, wiele zwątpień. Ale oczywiście ja o sprawach osobistych mówić nie chcę, a też nie lubiłabym, żeby mówili inni. Ja mam do ludzi inną twarz, dlatego pokazują mnie od strony anegdotycznej jako osobę wesołą, która nic, tylko wymyśla gry i zabawy. Jak mam zapaści, zmartwienia, to do ludzi nie wychodzę, mówiła Wisława Szymborska. I powróćmy jeszcze na chwilę do wykładu noblowskiego, przypomnę zatytułowanego Poeta i świat. Wysoko sobie cenię dwa małe słowa, nie wiem. Małe, ale mocno uskrzydlone, rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się w nas samych i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła ziemia. Gdyby Isaac Newton nie powiedział sobie nie wiem, jabłka w ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak grat, a on w najlepszym razie schylałby się po nie i zjadał z apetytem. Gdyby moja rodaczka Maria Skłodowska-Curie nie powiedziała sobie nie wiem, zostałaby pewnie nauczycielką chemii na pensji dla panienek z dobrych domów. I na tej skądinąd zacnej pracy upłynęłoby jej życie. Ale powtarzała sobie nie wiem. I te właśnie słowa przywiodły ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym i wiecznie poszukującym nagradza się Nagrodą Nobla. Poeta również, jeśli jest prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie nie wiem. Każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć, ale kiedy tylko postawi kropkę, już ogarnia go wahanie. Już zaczyna sobie zdawać sprawę, że jest to odpowiedź tymczasowa i absolutnie niewystarczająca. Więc próbuje jeszcze raz i jeszcze raz, a potem te kolejne dowody jego niezadowolenia z siebie historycy literatury zepną wielkim spinaczem i nazywać będą dorobkiem.
Pustelnia. Myślałaś, że pustelnik mieszka na pustyni, a on w domu z ogródkiem, w wesołym lasku brzozowym, 10 minut od szosy, ścieżką oznakowaną. Nie musisz go podglądać z dala przez lornetkę, możesz go widzieć, słyszeć całkiem z bliska, jak cierpliwie wyjaśnia wycieczce z Wieliczki, dlaczego wybrał surową samotność. Ma bury habit, długą siwą brodę, rumiane liczko i oczy niebieskie. Chętnie zastyga na tle krzaka róż do kolorowej fotografii. Robi ją właśnie Stanley Kowalik, Chicago. Po wywołaniu obiecuje przysłać. Tymczasem małomówna staruszka z Bydgoszczy, której nikt nie odwiedza, oprócz inkasentów, wpisuje się do księgi pamiątkowej. Bogu niech będą dzięki, że pozwolił mi zobaczyć w życiu prawdziwego pustelnika. Młodzież wpisuje się nożem na drzewach. Spirytualsi 75, zbiórka na dole. Tylko co z Barim? Gdzie się podział Bari? Bari leży pod ławką i udaje wilka.
Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. Miast 7 stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie dowody nie wymyślili prochu, nie, proch wymyślili tak. Meteor spadł, to nie meteor, wulkan wybuchnął, to nie wulkan, ktoś wołał coś, niczego nikt na tej plus minus Atlantydzie. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie.
Z Polskiego Radia PIK słuchają Państwo wieczornych spotkań programu w piątek poświęconego klasyce literatury polskiej. A dziś spotykamy się z twórczością Wisławy Szymborskiej. Powrócę teraz do artykułu Janusza Kowalczyka, który pisze tak. W Stanach Zjednoczonych, gdzie tomiki poetyckie sprzedają się na ogół w nakładach 2000, pierwszy po Noblu wybór View with a Grain of Sand w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka i Claire Cavanagh osiągnął ponad 120 tysięcy egzemplarzy. W Niemczech biły rekordy 60-tysięczne wydania w przekładzie Karla Dedeciusa, podobnie jak i w Szwecji kilkunastotysięczne w tłumaczeniu Andersa Bodegarda. Jesienią roku 2000 w Wilnie podczas spotkania noblistów Szymborskiej, Miłosza, Gintera Grasa, a także Tomasa Węclowy, polską poetkę czekała niespodzianka. Aktorka teatru na małej pochulance przygotowała monodram według jej wierszy, w przekładzie na język litewski. Jerzy Ilk wspomina w swojej książce Reakcje noblistki. Moje wiersze nie są do grania, do śpiewania ani do tańczenia. Moje wiersze są do czytania i do myślenia. W pewnym momencie przeraziła się. Rany boskie, przecież ja będę musiała potem pójść do garderoby, podziękować jej i coś powiedzieć. Zapytałem później Wisławę. I co powiedziałaś tej aktorce? Że nie miałam pojęcia, iż z moich wierszy można zrobić coś takiego. Na pytanie Mariana Stali, dlaczego on nie lubi patosu, Wisława Szymborska odpowiedziała. Zawsze kiedy piszę, mam uczucie, jakby ktoś za mną stał i stroił błazeńskie miny. Dlatego bardzo się pilnuję i unikam, jak mogę, wielkich słów.
Wrażenia z teatru. Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty. Z martwych wstawanie, z pobojowisk sceny. Poprawianie peruk, szatek, wyrywanie noża z piersi, zdejmowanie pętli z szyi, ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi twarzą do publiczności. Ukłony pojedyncze i zbiorowe, biała dłoń na ranie serca, dyganie samobójczyni, kiwanie ściętej głowy. Ukłony parzyste, wściekłość podaje ramię łagodności. Ofiara patrzy błogo w oczy kata, buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana. Deptanie wieczności noskiem złotego trzewika, rozpędzanie morałów rondem kapelusza, niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo. Wejście Gęsiego, zmarłych dużo wcześniej, bo w akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami. Cudowny powrót zaginionych bez wieści. Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie, nie zdejmując kostiumu, nie zmywając szminki, wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii. Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny. I to, co widać jeszcze w niskiej szparze. Tu oto jedna ręka po kwiat śpiesznie sięga, tam druga chwyta upuszczony miecz. Dopiero wtedy trzecia niewidzialna spełnia swoją powinność. Ściska mnie za gardło.
Najpierw minie nasza miłość, potem stoi 200 lat. Potem znów będziemy razem, komediantka i komediant, ulubieńcy publiczności. Odegrają nas w teatrze. Mała farsa z kupletami, trochę tańca, dużo śmiechu, trafny rys obyczajowy i oklaski. Będę śmieszny nieodparcie na tej scenie, z tą zazdrością będę śmieszny nieodparcie w tym krawacie. Moja głowa zawrócona, moje serce i korona, głupie serce pękające i korona spadająca. Będziemy się spotykali, rozstawali, śmiech na sali, 7 rzek i 7 gór między sobą wymyślali. Jakby nam było mało rzeczywistych klęsk i cierpień, dobijemy się słowami, dobijemy się słowami. I się potem pokłonimy, i to będzie farsy kres. Spektatorzy pójdą spać, ubawiwszy się do łez. Oni będą ślicznie żyli, oni miłość obłaskawią. Oni będą ślicznie żyli, tygrys będzie jadł z ich ręki. A my wiecznie jacyś tacy, a my w czapkach z woleczkami, ich dzwonienie barbarzyńsko zasłuchani. A my wiecznie jacyś tacy, a my w czapkach z dzwoneczkami, ich dzwonienie barbarzyńsko zasłuchani. A my wiecznie jacyś tacy, a my w czapkach z dzwoneczkami, ich dzwonienie barbarzyńsko zasłuchani. A my wiecznie jacyś tacy, jacyś tacy.
Wisława Szymborska jest dzisiaj bohaterką naszego spotkania w Polskim Radiu PIK. Ostatni raz powracam do wykładu noblowskiego Wisławy Szymborskiej zatytułowanego Poeta i świat. Cytuję. Świat, cokolwiek byśmy o nim pomyśleli, zatrwożenie jego ogromem i własną wobec niego bezsilnością, rozgoryczenie jego obojętnością na poszczególne cierpienia ludzi, zwierząt, a może i roślin, bo skąd pewność, że rośliny są od cierpień wolne? Cokolwiek byśmy pomyśleli o jego przestrzeniach, przeszywanych promieniowaniem gwiazd, gwiazd, wokół których zaczęto już odkrywać jakieś planety, już martwe, jeszcze martwe, nie wiadomo. Cokolwiek byśmy pomyśleli o tym bezmiernym teatrze, na który mamy wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie krótka, ograniczona dwiema stanowczymi datami. Cokolwiek jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie, jest on zadziwiający. Ale w określeniu zadziwiający kryje się pewna logiczna pułapka. Zadziwia nas przecież to, co odbiega od jakiejś znanej i powszechnie uznanej normy, od jakiejś oczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż takiego oczywistego świata nie ma wcale. Nasze zadziwienie jest samoistne i nie wynika z żadnych z czymkolwiek porównań. Zgoda, w mowie potocznej, która nie zastanawia się nad każdym słowem, wszyscy używamy określeń zwykły świat, zwykłe życie, zwykła kolej rzeczy. Jednak w języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura, żaden dzień i żadna po nim noc, a nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo do roboty. Kończy swój noblowski wykład Poeta i świat Wisława Szymborska.
Pochwała złego o sobie mniemania. Myszołów nie ma sobie nic do zarzucenia. Skrupuły obce są czarnej panterze, nie wątpią w słuszność czynów swych piranie. Grzechotnika próbuje siebie bez zastrzeżeń. Samokrytyczny szakal nie istnieje. Szarańcza, aligator, trychina, gies żyją jak żyją i radę są z tego. 100 kilogramów waży serce orki, ale pod innym względem lekkie jest. Nic bardziej zwierzęcego niż czyste sumienie na trzeciej planecie od słońca.
Jestem kim jestem, niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Inni przodkowie mogli być przecież moimi, a już z innego gniazda wyfrunęłabym, już spod innego pnia wypełzła w łusce. Ja też nie wybierałam, ale nie narzekam, mogłam być kimś o wiele mniej osobnym, kimś z ławicy mrowiska brzęczącego roju, szarpaną wiatrem cząstką krajobrazu. W garderobie natury jest kostiumów sporo, kostium pająka, mewy, myszy polnej. Każdy od razu pasuje jak ulał i noszony jest posłusznie aż do zdarcia. Noszony jest posłusznie aż do zdarcia. Kimś dużo mniej szczęśliwym, hodowanym na futro, na świąteczny stół, czymś co pływa pod szkiełkiem, drzewem uwięzłym w ziemi, do którego zbliża się pożar, ciłem tratowanym przez wiek niepojętych wydarzeń, typem spod ciemnej gwiazdy, która dla drugich jaśnieje. A co gdybym budziła w ludziach strach? Albo tylko odrazę, albo tylko litość, gdybym się urodziła nie w tym, co trzeba plemieniu, i zamykały się przede mną drogi. W garderobie natury jest kostiumów sporo. Kostium pająka, mewy, myszy polnej. Każdy od razu pasuje jak u lamp. I noszony jest posłusznie aż do zdarcia. I noszony jest posłusznie aż do zdarcia. Los okazał się dla mnie jak dotąd łaskawy. Mogła mi nie być dana pamięć dobrych chwil. Mogła mi być odjęta skłonność do porównań. Mogłam być sobą, ale bez zdziwienia. To by oznaczało, że kimś całkiem innym, innym. Pająka, mewy, myszy polnej. Każdy od razu pasuje jak ulał. I noszony jest posłusznie aż do zdarcia. W garderobie natury jest kostiumów sporo. Kostium pająka, mewy, myszy polnej. Każdy od razu pasuje jak ulał. I noszony jest posłusznie aż do zdarcia. I noszony jest posłusznie aż do starcia.
Wieczorne spotkania z Polskiego Radia PIK, klasyka literatury polskiej. Dziś mówimy o Wisławie Szymborskiej. Teraz czas na zaprezentowanie rozmowy, którą udało mi się nagrać z sekretarzem noblistki Michałem Rusinkiem.
Jak się zastanawiałem nad tymi 15 latami, to trudno znaleźć jakieś takie wydarzenie związane z Szymborską, które byłoby zwyczajne, bo też była to osoba niezwyczajna.
Napisał pan tę książkę nic zwyczajnego, z miłości, ze smutku, że nie ma już naszej ukochanej noblistki. Co było powodem tego, żeby właśnie napisać taką książkę?
Szczerze mówiąc, ja się wzbraniałem przed pisaniem tej książki bardzo długo i takim argumentem, żeby to zrobić już i żeby to zrobić jak najszybciej, był fakt, iż faksy, które mam w swoim archiwum, zaczęły blaknąć, przestały być czytelne. Ja to symbolicznie potraktowałem, bo coś takiego też się dzieje z pamięcią, która zaczyna szwankować. Wydawało mi się, że ja to będę zawsze pamiętał, a jednak napisanie książki powoduje, że oczywiście trochę sobie przypominamy, ale też przestajemy mieć taki obowiązek pamiętania.
Czy te codzienne sprawy były czymś wyjątkowym, ważnym, niesamowitym w tej pana właśnie pamięci o Wisławie Szymborskiej? To też tworzy opis osoby, która jest prywatna i ma prawo do życia po swojemu, choć jest własnością całego świata, jak już została noblistką. Mówiła zawsze, że nie chce być celebrytką, nie chce być osobowością, tylko chce być osobą po prostu. I tak pozostało.
To prawda, właściwie ta książka niczego nie odsłania, nie jest plotkarska, nie dopuszcza gdzieś tam dalej niż powinno się dopuszczać. Teraz jest to taka moda, żeby zdradzać tajemnice na przykład, czy sekrety. Nie, to ona niczego takiego nie robi, ale tak jak pani mówi, pokazuje Szymborską właśnie nie jako celebrytkę. Nie było jeszcze w 96 roku tego słowa, ale no tak naprawdę sława coś takiego robi, prawda? Taką jakąś rozpoznawalność wprowadza i też pewnego rodzaju oczekiwania, to znaczy wydawało się ludzkości, że Szymborska będzie teraz reprezentować Polskę. Trochę takie sportowe podejście było, prawda? Że ona powinna mieć taką koszulkę z napisem Polska i być właśnie jakimś naszym zawodnikiem. Ale też i ja próbuję pokazać, jak Szymborska starała się mimo tej presji nagrody pozostać właśnie absolutnie najzwyczajniejszą osobą, taką samą, jaką była przed Noblem. Bardzo jej zależało na tym, żeby żaden z jej znajomych czy przyjaciół nie pomyślał sobie, że jej się w głowie przewróciło. To jest jeden z tematów tej książki, jak myślę. Drugi temat, taki główny, podstawowy, to jest temat tego, jak ona sobie radziła z takimi próbami przekraczania pewnych granic przez na przykład dziennikarzy, czy też ludzi, może nawet nie wścibskich, bo to nie o to chodzi, ale ludzi, którzy na przykład chcieli z nią porozmawiać na tematy fundamentalne. I myślę, że tutaj jej bronią, właściwie tarczą antyrakietową, było jej poczucie humoru.
Poczucie humoru i dowcipy, które opowiadała, odpowiadając jakby na pytanie. To był taki sposób.
Nie dowcipy, anegdoty, bo ona jednak nie była dobra w opowiadaniu dowcipów, znała tylko kilka, zresztą przytaczam te, które powtarzała. Natomiast anegdoty. Anegdota jest faktycznie taką dziwną narracją, bardzo krótką, zawsze wyposażoną w puentę, która ma to do siebie, owa narracja, że właściwie zamyka rozmowę na jakiś temat. Czyli jeżeli ktoś jej zadawał pytanie właśnie fundamentalne, to ona często odpowiadała przy pomocy anegdoty i no właściwie wytrącając oręż z ręki pytającemu. No i jeszcze oczywiście miała taką swoją frazę, którą często stosowała wobec dziennikarzy. Jak ktoś jej zadał jakieś właśnie ważne pytanie, to ona mówiła, to jest bardzo dobre pytanie, muszę się chwilę zastanowić. Dziennikarz czekał z mikrofonem, ona mówi, nie, proszę przyjść jesienią.
No tak, bo zawsze mówiła, że ona pisze, jej wiersze mówią i że już nie ma tu więcej nic do mówienia. A to było takie trudne do zaakceptowania, bo każdy chciał, żeby Wisława Szymborska coś do niego powiedziała, udzieliła wywiadu, żeby ludzie mogli tego posłuchać.
Wywiad był jej najmniej ulubioną formą komunikacji z ludźmi, co nie znaczy, że nie lubiła rozmawiać, wprost przeciwnie, ale proszę zwrócić uwagę, że w strukturę wywiadu jest wpisany taki ktoś, kto podsłuchuje, prawda? Bo to nie jest nasza rozmowa. Teraz to, co prowadzimy, nie jest tak całkiem rozmową, prawda? Ktoś nas podsłuchuje, po to pani to nagrywa na tym pięknym sprzęcie. Natomiast Szymborska uważała, że jeżeli ma coś ważnego do powiedzenia, no to powinna to mówić w tym języku, w którym czuje się najpewniej i który pozwala na, nie wiem, czy to jest dobra metafora, ale taki rodzaj destylacji, to znaczy esencjalność pewną pozwala uzyskać. Ona powtarzała często, że na świecie jest za dużo słów, za dużo się gada tak naprawdę, natomiast powinno się te słowa, nie chodzi o to, żeby zamilknąć, ale chodzi o to, żeby je jakoś skondensować.
Miał pan od początku swój sposób, nawet na zdobycie tej pracy, czyli bycie sekretarzem. Podobno to ten kabel przecięty od telefonu bardzo się spodobał pani Wisławie Szymborskiej.
W tym kraju wszystko musi mieć swój mit założycielski. Nie wiem, czy pani zauważyła. Ja mam swój mit założycielski w postaci kabla.
Było naprawdę?
Tak właśnie było naprawdę. To jest mit w dodatku oparty na faktach, więc o tyle silny. Ale rzeczywiście było tak, że kiedy pierwszy raz do niej przyszedłem, poznaliśmy się kiedyś tam wcześniej, ale pół roku wcześniej, ale kiedy do niej przyszedłem, to nieustannie dzwonił u niej telefon i ona biedna nie mogła go wyłączyć. Znaczy mogła oczywiście odłożyć słuchawkę, telefon stacjonarny, dodajmy, to były czasy, kiedy były właściwie wyłącznie telefony stacjonarne. No i ona biedna jak szła spać, no to kładła jakąś taką poduszkę wielką, czy kołdrę na tym telefonie, żeby móc spać, bo faktycznie było tak, że ten numer, jej prywatny numer telefonu był jakoś upubliczniony, gdzieś się przedostał. W każdym razie na przykład Amerykanie uważali, że to jest numer faksu, więc próbowali na ten numer coś przesłać. No i ja rzeczywiście poprosiłem o nożyczki, przeciąłem kabel i ona wtedy, telefon przestał dzwonić i Szymborska powiedziała, genialne. I tak właśnie zostałem sekretarzem. Oczywiście to jest wersja anegdota, bo wtedy się dopiero zaczęło, to znaczy założyłem automatyczną sekretarkę, która moim groźnym głosem przez 15 lat, właściwie już tam różne sekretarki, ale automatyczne, ale przez 15 lat informowała, czyj to jest numer i co należy zrobić po sygnale.
Jak Wisława Szymborska przyjęła wiadomość o Nagrodzie Nobla?
Tego nie wiem, bo mnie przy tym nie było. Domyślam się, że był to dla niej traumatyczny dzień. Pamiętam, że rok wcześniej mówiło się o tym, że skoro Nobla dostał Seamus Heaney, poeta z katolickiego kraju, ze skomplikowaną historią, gdzie podstawą wyżywienia są ziemniaki, to nie ma mowy, żeby rok po roku dostał ktoś, znowu poeta z katolickiego i tak dalej. No a tymczasem się okazało, że rok po roku, w 1996 roku też Szymborska została Nobla. Była wtedy w Zakopanem, była w domu pracy twórczej, gdzie nie miała w pokoju łazienki, co było tyle kłopotliwe, że owszem zabarykadowała się tam przed dziennikarzami, no ale jako żywo trzeba było wychodzić od czasu do czasu i ona biedna chodziła, podobno część z nich spała w ogóle tam pod jej drzwiami, ona tak biedna, próbując ich nie obudzić, przechodziła do łazienki. Pamiętam, że Adam Golec wtedy zrobił takie zdjęcie, które się ukazało w Gazecie Wyborczej, jest fantastyczne, gdzie ona się trzyma za głowę wśród właśnie tłumu dziennikarzy, więc myślę, że to jest takie zdjęcie, które też pokazuje, jaki ona miała do tego stosunek. Jeden z noblistów powiedział, że Nagroda Nobla, Literacka Nagroda Nobla, to jest pocałunek śmierci dla pisarza, dlatego że to jest najwyższa nagroda literacka tak naprawdę na świecie, więc bardzo trudno jest po niej jeszcze coś napisać. Znaczy trudno jest z kilku względów, między innymi z takiego, że wiadomo, że się wszyscy rzucą i będą porównywać. Zepsuł się, poprawił się. Poza tym do czego tu dążyć? No, w każdym razie ten Nobel dla Szymborskiej nie był pocałunkiem śmierci, ale spowodował, że ona zamilkła na wiele lat, bo dopiero ponad 3 lata później dostałem pierwsze 2 wiersze do przepisania i dopiero wtedy miałem takie poczucie, że to działa, ten sekretariat i to, co udało się zorganizować wokół niej, działa.
Teraz działa fundacja. Jaka jest jej rola? No poza tym, że upamiętnia i tak dalej, i tak dalej.
Rola fundacji jest, jeśli pani pozwoli na taką metaforykę kolejową, fundacja jest lokomotywą. Dlatego to mówię, że pani Wisława, kiedy ją proszona na przykład, żeby poparła, nie wiem, napisała coś w sprawie jakiegoś młodego poety albo właśnie jakoś wsparła kogoś opinią, no ona mówiła, że ona się do tego nie nadaje, że jej struktura psychiczna jakoś na to nie pozwala. W związku z czym mam takie wrażenie, przynajmniej to można było wyczytać ze statutu fundacji, który ona sama sporządziła, że to my właśnie mamy być tą lokomotywą, że pomysł, żeby fundacja wręczała nagrodę literacką, nagrodę poetycką, pomysł, żeby wspierała ludzi pióra znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, pomysł, żeby organizowała wreszcie stypendium dla młodych twórców, w jakimś sensie wpisuje się w ten obraz lokomotywy.
Na koniec zapytam o pana. Dużo książek dla najmłodszych, dużo tłumaczeń. No już nie mówiąc o pana pracach naukowych. Czy ten czas spędzony z Szymborską trochę pana zatrzymał w tych działaniach? Musiał pan potem przyspieszyć? Czy zupełnie to nie przeszkadzało, wręcz nawet było to natchnienie?
Wprost przeciwnie. Nie wiem, czy bym nazwał to natchnieniem, ale możliwe, że to jest bardziej ADHD, które mi się rozwinęło we mnie. Szymborskiej bardzo zależało na tym, żebym ja mógł robić jeszcze swoje rzeczy. I przyszła na obronę mojego doktoratu, wprawiając w popłoch część Rady Wydziału, Wydziału Polonistyki dodam. Natomiast też i zależało jej na tym, żebym właśnie coś własnego pisał czy tłumaczył. Przy czym któregoś roku, jak jej powiedziałem, że faktycznie miałem taki dobry rok, dużo się ukazało różnych książek, głównie książek dla dzieci, rzeczywiście, no to ona powiedziała, no wie pan co, to niesamowite, do tej pory tak wiele to pisali tylko grafomani.
No i to poczucie humoru, które jest nieprawdopodobne i którego miał pan możliwość doświadczać na co dzień.
Można powiedzieć, że nawet doświadczać na własnej skórze.
No to chyba było niezwykle przyjemne, prawda? To pewnie za tym też się najbardziej tęskni.
Oczywiście, że tak. Łapię się ciągle na tym, właściwie łapiemy się z żoną, że kiedy gdzieś jeździmy za granicę i zobaczymy jakiś kuriozalny przedmiot, który na pewno spodobałby się pani Wisławie, to oboje właśnie mówimy, o trzeba, no tak, no ale komu teraz go kupić?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To była rozmowa z Michałem Rusinkiem, sekretarzem Wisławy Szymborskiej. I powoli zbliżamy się do końca naszego programu, który dziś poświęciliśmy Wisławie Szymborskiej, która w 1996 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Dziś wiersze Wisławy Szymborskiej czytał Krzysztof Rogoziński. A śpiewali te wiersze Stanisław Sojka, Łucja Prus, Grzegorz Turnał, Krystyna Stańko, Michał Bajor. Ewa Dąbska, do usłyszenia za tydzień.
Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.
Wieczorne spotkania. Klasyka literatury polskiej.